Dzień wolności Białorusi. Pan Paweł Łatuszka, ambasador, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi, jest przy telefonie, jest w drodze do Białego Stoku. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak dzisiejszy Dzień Wolności, w jakim nastroju będzie pan obchodził?
No oczywiście uczucia są skomplikowane, więc w związku z tym, że wczoraj było dużo ludzi, sporo ludzi w Warszawie, w innych miastach, w całej Polsce, nie tylko w Polsce, którzy wyszli na ulicę, żeby świętować nasze święto niepodległości, Dzień Woli, ale niestety jest taka sytuacja dramatyczna w kraju, że nie możemy świętować to na Białorusi, powrócić na Białoruś, ale wierzymy w to, że nam się uda to zrobić, nie patrząc na ogromną falę, skalę represji, którą mamy w kraju.
Ilu Białorusinów, czy są jakieś statystyki, ilu Białorusinów w tej chwili przebywa na terenie Rzeczpospolitej?
Ostatnie spotkanie miałem z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Polski, panem ministrem Duszczykiem, i on mnie powiedział, że można gdzieś mówić o tym, że około 250 tysięcy Białorusinów znajduje się w Polsce. Również trzeba brać pod uwagę, że wielu Białorusinów wyjechało również do innych krajów. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jeszcze w ubiegłym roku podawało, że 500 tysięcy Białorusinów wyjechała poza Białoruś w związku z represjami, które zorganizował reżim Łukaszenki na Białorusi. Ja mówię oczywiście od roku 2020.
Był taki moment po roku 2020 roku, że to Białoruś była na pierwszym stronie gazet, teraz z niej spadła. Jak wyglądają sankcje europejskie? Jak wygląda postawa Zjednoczonej Europy i postawa wolnego świata w stosunku do reżimu Łukaszenki?
No niestety cały czas mówimy o błędach, które zostali popełnione w stosowaniu sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki. Pierwszy błąd był w roku 2020. Wtedy, kiedy apelowaliśmy, że trzeba wprowadzić mocne sankcje w związku z ogromnymi represjami. Tyle ludzi wtedy było i zamordowanych, i siedziało w więzieniach, i katowano ich, pobito, ale nie zostali wprowadzone. Faktycznie stworzona była sytuacja, że Łukaszence zostali otwarte drzwi i ktoś z ministrów spraw zagranicznych mnie wprost mówił, że nie trzeba zamykać drzwi, trzeba rozmawiać z Łukaszenką. W końcu co mamy po tych latach? Mamy, że Łukaszenka zabił wiele ludzi, tysięcy więźniów politycznych, 5 już umarło w więzieniach. Mamy wojnę z wykorzystaniem migrantów nielegalnych przeciwko Unii Europejskiej. Mamy również atak terrorystyczny, czy faktycznie, no tak można mówić o samolocie Ryanair z Protasewiczem, który został przymusowo wylądowany w Mińsku. Mamy udostępnienie terytorium Białorusi dla agresji przeciwko Ukrainie i mamy broń taktyczną nuklearną na terenie Białorusi. Co dalej czekać od Łukaszenki? Sankcje nie są ujednolicone, nie są stosowane takie same jak do Rosji i to jest błąd. Łukaszenka na tym zarabia miliardy w sposób legalny i nielegalny. No oczywiście i podmioty gospodarcze na tym zarabiają. Także skuteczność sankcji jest bardzo mała.
Pytanie, co dalej? Olga Siemaszko powiedziała, że w czasie wiecu w Warszawie padły słowa o tym, że być może wojska białoruskie będą chciały w sierpniu zaatakować i przekroczyć granicę białorusko-litewską.
Tak, takie dane otrzymywaliśmy w ostatnim czasie ze źródeł wewnątrz kraju o tym, że odbyli się ćwiczenia kilka miesięcy temu z udziałem Rad Bezpieczeństwa, sekretariatów Rad Bezpieczeństwa Rosji i Białorusi, z udziałem oficerów wyższych, najwyższych sztabów generalnych Rosji i Białorusi. I w ramach tych ćwiczeń był opracowywany scenariusz, rozpatrywany scenariusz ewentualnej agresji drogą lądową w kierunku Kaliningradu z wykorzystaniem jako parasolki ochronnej broni taktycznej nuklearnej, która jest umieszczona na terenie Białorusi, wykorzystając to, że ta broń taktyczna nuklearna znajduje się na Iskanderach. Także i tu w takiej sytuacji, jeżeli odbędzie się taki atak, taka agresja drogą lądową i przykrycie będzie broni taktycznej nuklearnej, no trudna będzie sytuacja, w jaki sposób NATO będzie reagowała, bo Łukaszenka i Putin mogą powiedzieć, no spróbujcie, ale my mamy już na terenie Unii, na terenie NATO broń taktyczną nuklearną. No oczywiście wiemy, że wojskowi przygotowują różne scenariusze. Ja raczej jestem skłonny ku temu, że tak naprawdę taki scenariusz mają. Czy on jest do realizacji w najbliższym czasie? Myślę, że nie. Nie ma takich podstaw, dlatego że nie ma armii większej rosyjskiej teraz na terenie Białorusi, ale jeżeli to się stanie w najbliższym czasie, no wtedy trzeba mieć obawy.
Nie ma armii rosyjskiej, a czy jest wewnątrz Białorusi jakiś ruch oporu przeciwko reżimowi Łukaszenki?
Cały czas, bo jeżeli ktoś będzie twierdził, że Białorusini już zaprzestali przeciwstawiać się reżimowi, to nie jest to zgodne z prawdą. Każdego dnia są aresztowania, zatrzymania, wyroki kolejne w stosunku do aktywistów. W ubiegłym tygodniu na przykład w ciągu jednego dnia było zatrzymanych 18 osób. Kilkanaście dni temu było zatrzymane 70 architektów mińskich razem z żonami, małżonkami. Także w styczniu na przykład w ciągu dwóch dni całej Białorusi było zatrzymanych 700 osób. Jeżeli taka fala jest represji, że tyle ludzi trafia do więzień, do aresztów, no to znaczy, że ludzie mają swoją postawą. Oni nie są zgodni z tym, co się dzieje na Białorusi. Oni oczywiście korespondują, tworzą czaty, komunikują, oglądają niezależne wiadomości, no i za to dostają karę. Partyzantka białoruska była aktywna w roku 2022, kiedy spróbowała wstrzymać pociągi z armią rosyjską, które jechali w kierunku Ukrainy. Później uszkodzenie samolotu A-50, najdroższego tego samolotu rosyjskiego w Maczuliściach pod Mińskiem. Także takie akcje, ataki miały miejsce. Teraz jest to trudniej do zrealizowania. No chociaż, jeszcze raz mówię, ruch oporu istnieje wewnątrz kraju.
I ruch oporu istnieje na zewnątrz kraju, nie tylko politycy, którzy są na emigracji, ale też wojska wolnej Białorusi, które walczą o wolność Ukrainy.
Tak, panie redaktorze, naprawdę wielu Białorusinów walczy w Ukrainie, po stronie Ukrainy, chce wyzwolenia Ukrainy, odnowienia integralności terytorialnej, ale marzą oczywiście o wyzwoleniu Białorusi. Mówię tu o naszych bohaterach z pułku Kolinowskiego, ale nie tylko. Mamy kilku ochotników, ochotniczych jednostek, czy białoruskich żołnierzy walczących w armii ukraińskich w różnych brygadach, dywizjach, także to jest według naszej oceny i oceny Ukraińców to druga grupa obcokrajowców walczących po stronie ukraińskiej. No niestety ostatnio docierają do nas informacje, że kolejne mamy ofiary śmiertelne zamordowanych przez wojsko rosyjskie, białoruscy żołnierze. No to jest wojna, to jest rzeczywiście wojna, ale też Białorusini pokazują swoją postawą, że chcą wyzwolenia Ukrainy, chcą wolnej Białorusi.
Wierzy pan, że można powstrzymać armię rosyjską i wojnę może wygrać Ukraina?
Wierzymy w to. Oczywiście działamy, pracujemy, zbieramy środki na drony, zbieramy pomoc dla Ukrainy, dla żołnierzy ukraińskich, kupujemy sprzęt, kupujemy samochody. Także staramy się pomagać, bo to jest nasza wspólna sprawa, pomoc Ukrainie, Ukraińcom. Chociaż nigdy nikt tak naprawdę nie spróbował zastanowić się nad tym, a może kluczem dla rozwiązania w tej sytuacji mogło być Białoruś. Kiedyś jeden z ministrów spraw zagranicznych Estonii powiedział, że najmocniejsze sankcje, które Zachód mógłby wprowadzić w stosunku do Rosji, to byłoby wyzwolenie na Białorusi, likwidacja reżimu Łukaszenki na Białorusi, bo Łukaszenka jest najważniejszym wspólnikiem, nie Północna Korea, ani Wenezuela, ani Chiny. To właśnie Łukaszenka jest najważniejszym strategicznym sojusznikiem Rosji w tej strasznej zręcznej wojnie, bo udostępnił terytorium Białorusi, buduje teraz bazy wojskowe na terenie Białorusi, cały czas stwarza zagrożenie, bo trwają teraz ćwiczenia na szeroką skalę w całej Białorusi. Także cały czas stwarza problemy partnerom Zachodu, Ukrainie, destabilizuje sytuację z wykorzystaniem migrantów. I likwidacja jego reżimu to byłby mocny cios w system rosyjski i taki sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego. Ale niestety, co się dzieje ostatnio? Widzimy mniej uwagi na sytuację w Białorusi. No, chcemy to odwrócić oczywiście. Będziemy starać się to zrobić.
Tylko jak to zrobić? Jak obalić reżim Łukaszenki? Jak przywrócić Białoruś na pierwsze strony gazet?
Pierwsze, trzeba zrozumieć, ja absolutnie popieram decyzję każdego rządu NATO, Unii Europejskiej, że warto kupować broń, kupować śmigłowce, kupować czołgi, amunicję. I to jest naturalna rzecz, bo każdy kraj musi się bronić. Trzeba pomagać Ukrainie, bo to jest nasz wspólny cel strategiczny, zwycięstwo Ukrainy. Ale trzeba nie zapominać, że najpotężniejszą bronią jest społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo jest demotywowane, jeżeli społeczeństwo nie chce bronić swoich interesów, nie chce walczyć o swoją niepodległość, to ile broni trzeba kupić? No ja sobie nie wyobrażam, czy broń w tej sytuacji pomoże. Także, jeżeli mówimy o społeczeństwu białoruskim, to w 2020 roku wystąpiło przeciwko Łukaszence i dyktatorowi, systemu dyktatorskiemu. W 2022 roku wystąpiło po stronie Ukrainy. Była partyzantka białoruska, akcji protestu. I co? Łukaszenka 4 lata rządzi w kraju, tyle ludzi jest zamordowanych, tyle ludzi umarło w więzieniach, w więziu politycznych. Andrzej Poczobut znajduje się w więzieniu i cierpi na tortury, a tortury są codziennością w naszym kraju. I Łukaszenka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. I Białorusini tak się i zamyka się Europa, mniej przejść granicznych, mniej możliwości dostania wiz. I Białorusini czuły się w tej sytuacji, że oni są odpowiedzialni za to, że chcieli obalić dyktaturę, że rozpoczęła się wojna, że Łukaszenka udostępnił terytorium, że winą ponosi naród białoruski. I jeżeli powstanie kolejny raz sytuacja, że trzeba będzie przeciwstawić się Łukaszence, żeby on nie wysłał armię białoruską na Ukrainę, czy do Litwy, czy do Polski, nie wiem gdzie, to społeczeństwo białoruskie może nie przeciwstawić się temu. Bo teraz większość Białorusinów jest przeciwko wojnie, większość Białorusinów jest przeciwko Łukaszence, a w Rosji odwrotnie. Większość Rosjan jest za wojną i większość Rosjan jest za Putinem. I jeżeli nie zrozumiemy, że społeczeństwo białoruskie jest najpotężniejszą naszą bronią, to będzie błąd strategiczny.
Powiedział pan o Moskwie, o Rosjanach, o Rosji. Co pan myśli, jakie będą konsekwencje zamachu terrorystycznego pod Moskwą?
Konsekwencje, myślę, że będzie więcej represji wewnątrz kraju, będzie budowany system totalitarnej władzy w Rosji, także no, na pewno Rosja już przy takim przywódcy, przy takim systemie nie powróci już nigdy do demokracji, chociaż jej i nie było w Rosji, ale nawet perspektywy są znikome, także będzie więcej strachu, myślę, że więcej Rosjan będzie chciało wyjechać poza Rosją. Pytanie tylko gdzie i kto jest gotów ich przyjąć, bo oczywiście część społeczeństwa, ale tylko mało część społeczeństwa jest przeciwko Putinowi, a większość to jego popiera.
Ale czy ten zamach, a przede wszystkim reakcja służb bezpieczeństwa, czy osłabi wizerunek Władimira Putina?
Ja myślę, że to już nie ma żadnego znaczenia. Putin został mianowany kolejny raz na przywódcą Rosji i będzie kontrolował Rosję, dopóki będzie żył lub nie odniesie porażką mocną w Ukrainie i nie poniesie porażką mocną na Białorusi, co może być bardzo mocnym ciosem w system rządzenia w Rosji. Także ja tu jestem raczej pesymistą, chociaż z charakteru jestem bardzo ogromnym optymistą. ale nie widzę tu przesłanek, żeby Putin w najbliższym czasie stracił władzę, jeżeli my wspólnie, Zachód, Białorusini, wszyscy razem, nie stworzymy więcej jemu problemów w Ukrainie i na Białorusi.
Ale jak stworzyć więcej problemów? Ten przemysł zbrojeniowy rosyjski pracuje pełną parą, właściwie jest bardziej efektywny niż przemysł zachodni. Amerykanie nie chcą kolejnej transzy pomocy militarnej dla Ukrainy. W Rosji trwa mobilizacja. Gdzieś się mówi o tym, że wojska rosyjskie chcą dojść do Charkowa, chcą zdobyć Charków, czyli duże ukraińskie ważne miasto.
Tak, to jest strategiczny problem, że Zachód, jak widzimy, nie wszyscy kraje zrozumieli ryzyki w związku z tą agresją, którą rozpoczęła Rosja przeciwko Ukrainie, w związku z niemilitarną okupacją Białorusi. I myślą, że Putin zaprzestanie na Ukrainie. Nie zaprzestanie. On już faktycznie ma w garści Białoruś. Łukaszenka jest marionetką, ma tyle już obiektów wojskowych wybudowanych w Rosji, tyle ma szpiegów i służb wdrożonych w system kierowania władzy na Białorusi. I jeżeli będzie odnosił zwycięstwo w Ukrainie, to będzie się umacniał w oczach Rosjan. Niestety takie jest społeczeństwo rosyjskie. To nikt, myślę, że tak nie więcej, większość polityków zachodnich nie myśleli, że społeczeństwo rosyjskie właśnie będzie takim, że popierającym w całości Putina, popierającym wojną, agresją, mordowanie ludzi, dzieci. I tak to wygląda. Także jeżeli nie będzie mocna pomoc Ukrainie, nie będzie strategia, co robić z reżimem Łukaszenki, to trzeba czekać wojny w najbliższym czasie już w sercu Europy.
A jak pan przyjął informację o tym, że to ISIS, odnoga ISIS stała za zamachem pod Moskwą?
No cóż, oczywiście Rosja prowadziła wojnę w Syrii, Rosja miała problemy z tą jednostką, także ewentualnie to myślę, że można wierzyć tej informacji, którą przekazali Amerykanie Rosjanom. No na pewno tam nie ma żadnego śladu ukraińskiego. Ja sobie wyobrazić nie mogę, żeby Ukraina zainicjowała cośkolwiek takiego, kiedy liczy na pomoc międzynarodową, na wsparcie międzynarodowe i pójść na ataki terrorystyczne na terytorium Rosji, no to przecież jest pełna głupota. Także to, co propaganda rosyjska spróbowała sprzedać, że za tym stoją Ukraina czy władze Ukrainy, to jest absolutne kłamstwo.
Ale próbowała i pewno będzie próbowała. To przypomina, o tym mówił Ilja Ponomariew, przypomina rok 1999, kiedy Putin dochodził do władzy, były te bloki wysadzane, a potem były naloty dywanowe na Czeczenię.
Tak, to te wszystkie historyczne wydarzenia dotychczas mamy wielu pytań, nie są wyjaśnione w całości, nie mamy odpowiedzi, dlaczego tak się stało, czy było to wykorzystane przez Putina dla umocnienia swojej władzy. Także można przypuszczać, że podobne sytuacje też idą w stronę umocnienia władzy Putina. Czy ktokolwiek by stanął za takimi wydarzeniami, czy służby specjalne rosyjskie, czy terroryści, ale na pewno to pomaga Putinowi zakręcić śruby w społeczeństwie, wziąć większą kontrolę nad państwem i otrzymać większe wsparcie, poparcie w społeczeństwie, walczyć z każdym, kto jest przeciwko tej władzy. Tu jest na pewno więcej możliwości dla Putina, dla dalszego umocnienia swojej władzy, no w sposób oczywiście dyktatorski, totalitarny, ale również, i ja jeszcze raz chcę powtórzyć, że trzeba to zrozumieć, i ze wsparciem społeczeństwa jest różnica. Popatrzmy, co było na Białorusi w roku 2020, a co w Rosji w wyborach 2024. Wtedy Białorusi poszli prosto, żeby zmienić system, żeby złamać ten system. W Rosji w 2024 roku było takie podejście w społeczeństwie? Nie. Nie było. Nie było walki o zmianę władzy. Były akcje protestu, symboliczne akcje, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy uczestniczyli tam, ale tam nie było celu. Tak jak w sposób Białorusini postawili, zaczęli za to walczyć i walczą dotychczas.
Jeszcze na chwilę wróćmy do zamachu. Jeden z dziennikarzy niemieckich, o czym opowiadała pani Aleksandra Fedorska w Poranku Wnet, przeprowadził analizę tych filmów, które pojawiły się w internecie z teatru pod moskiewskiego i stwierdził, że nawet przy bramkach nie było żadnych ochroniarzy, że ci terroryści po prostu weszli z karabinami do teatru, mimo ostrzeżeń amerykańskich, że może dojść do takiego zamachu.
Te ostrzeżenia zostali zlekceważone. Teraz propaganda rosyjska spróbuje nawet oskarżyć Zachód, Amerykanów, Brytyjczyków, że nie podali szczegółów, ale przecież nie każdy może podać te szczegóły, po drugie może i nie mieli tych szczegółów, ale jako informacje drogą oficjalną zostali przekazane. To nie są spekulacje, to nie są dyskusje. My możemy z panem dyskutować o jakichś scenariuszach, ale służby, wywiad przekazuje informacje dla władz oficjalnych innego kraju. No to już trzeba brać po to rozwagę, prawda? Ciekawe, że wielu ochroniarzy białoruskich było w tym teatrze. Jeden jest znajduje się w ciężkiej sytuacji, bo Białorusini też pracują w Moskwie sporo. Nie można znaleźć jakby dobrej pracy na Białorusi. Także nie byli uzbrojeni i też to sytuacja. Nie było ochrony rozgwardii, jak zawsze jest na takich imprezach. Także wielu pytań pozostaje. Na te pytania oczywiście trzeba otrzymać odpowiedzi, ale społeczeństwo rosyjskie, czy jest to pytanie, będzie ich stawiało. Jeżeli ona będzie stawiała te pytania, to na pewno jest trudna sytuacja dla władzy rosyjskiej. A czy większość Rosjan postawi te pytania? I tu jest już temat do dyskusji. Jeżeli społeczeństwo rosyjskie wierzy w tym, że można w Ukrainie stworzyć jakiegoś ptaka, który będzie latał na terytorium Rosji i, jak to się mówi, zakażenie będzie dla ludności rosyjskiej i oni w to wierzą, no to cokolwiek będzie powiedziane w telewizji, w to będą wierzyli Rosjanie.
Na szczęście nie oglądamy rosyjskiej telewizji. Dzisiaj Dzień Wolności Białorusi. Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi, jest gościem Poranka Wnet, ale powiedzieliśmy na początku, że jedzie pan do Białegostoku, bo tam Białorusini będą chcieli świętować w Filharmonii wielki koncert.
Tak, wielu artystów białoruskich jest na emigracji i tam odbędzie się koncert, będzie opera. Ważne, że Białorusini mieszkający w Polsce mają taką możliwość świętować i mniejszość etniczna i diaspora, która jest ogromna i wielu mieszka w Białymstoku, świętować nasze święto narodowe razem. Będą władze Rzeczypospolitej Polskiej. To też jest ważne. Ważne mieć tu solidarność, ale oczywiście w ten dzień będę mówił o solidarności z mniejszością polską mieszkającą na Białorusi, o solidarności z Andrzejem Poczobutem, który jest uwięziony przez reżim Łukaszenki. Także to jest atut, to, że Polska ma mniejszość białoruską. Atut powinien być, że na Białorusi mieszka mniejszość polska, ale niestety Łukaszenka przez cały czas swoich rządów spróbuje wykorzystywać mniejszości w swoich interesach politycznych i represjonuje Polaków na Białorusi, zakazuje możliwości nauki języka polskiego, ostatnio zamknięte szkoły prywatne dla nauki języka polskiego. To jest straszna sytuacja. Nie zmieni się to dotychczas, dopóki będzie rządził na Białorusi Łukaszenka. A demokracja zwycięży na Białorusi tylko wtedy, kiedy nastąpi odpowiedzialność. Dlatego my wnioskujemy, zwracamy się do rządów krajów demokratycznych, zainicjować sprawą międzynarodową karną przeciwko Łukaszence. Wszystkie są podstawy zebrane, materiały, dowody, fakty o popełnionych przestępstwach. Mamy 136 tysięcy ofiar przestępstw przeciwko ludzkości tylko w ostatnich 3 latach na Białorusi. I to jest podstawą skierowania tej sprawy do Trybunału w Hadze. Łukaszence powinien być postawione zarzuty i powinien być wydany nakaz aresztowania.
I to na zakończenie tylko powiedzmy, co jest i co znajduje się w Warszawie przy ulicy Foksal 17.
Mamy Muzeum Wolnej Białorusi, serdecznie zapraszamy. Chcemy zbierać te wszystkie historyczne materiały związane z protestem białoruskim, zaczynając od roku 2020, ale nie tylko. Zorganizujemy różne imprezy poświęcone kulturze białoruskiej, ale nie tylko. Chcemy integrować się w społeczeństwie polskie, robić te różne imprezy kulturalne, historyczne, społeczne, wspólnie z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Także ważne stwarzać takie jednostki kulturalne. No niestety, gdzie możemy ich teraz tworzyć? W Polsce. I dziękujemy za to serdecznie Polsce i Polakom, bo na Białorusi narodową instytucją ciężko stworzyć. Na Białorusi niszczy się wszystko, co jest związane z kulturą, z historią, z językiem białoruskim.
Powiedział pan Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. Niech żyje wolna Białoruś, a jak Białorusini odpowiadają?
Żywię wieczna.
Godzina 8:37. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.